Moi drodzy, pochylamy się nad przypowieścią o synu marnotrawnym. Wpatrujemy się też w obraz Rembrandta, powrót syna marnotrawnego. Wczoraj szczególnie kontemplowaliśmy obraz Boga Ojca. Ojca, w którym możemy odnaleźć poczucie bezpieczeństwa. Ten płaszcz ojcowski na tym obrazie Rembrandta mówi nam o takim namiocie, w którym możemy się schronić, możemy poczuć się bezpiecznie. Mówiliśmy o opiekuńczych skrzydłach ptasiej matki, że Bóg jak taka ptasia matka przygarnia swe pisklęta, troszczy się o nas. Idźmy dalej. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Ojciec rozdzielił majątek, greckie uzija, tym takim największym majątkiem, jaki daje nam Bóg, jest życie, dar życia. To życzenie tego młodszego syna, żeby mógł zabrać część majątku za życia ojca, to tak jakby on życzył ojcu śmierci, jakby chciał powiedzieć: Ojcze, nie mogę czekać, aż umrzesz. Daj mi tę część majątku. Ojciec miał prawo utrzymać się z zysku tak długo, jak żył. A zatem widzimy też jakąś niewdzięczność. Ojcze, nie mogę czekać, aż umrzesz. Zabrał i odjechał w dalekie strony. Opuścił dom, odszedł daleko. Kiedyś przyszedł do mnie mężczyzna, który odszedł od żony, chciał porozmawiać. Mówi: byłem w sakramentalnym związku, ale czegoś mi brakowało. Poszedłem do drugiej kobiety. Na początku było dobrze, ale teraz też jest tak ciężko, kiepsko. I mówi: najchętniej to by tą drugą partnerkę też zostawił. No ale co? Mówi: mam iść do jakiejś trzeciej. I mówi: proszę księdza, tak na dnie serca to mam takie pragnienie, chciałbym wrócić do mojej żony, ale jest już za późno, bo żona nie chce mnie znać, nie chce mnie widzieć. Nie zostało mi tylko takie błąkanie się, szukanie jakichś namiastek. Dziś mamy właśnie coraz więcej marnotrawnych synów, córek, ale jeszcze ojców, matek. Też taka sytuacja: mama wyjechała za granicę do pracy, córka została u babci. Po kilku miesiącach ta mama wróciła do Polski, miała tam jakieś sprawy do załatwienia, ale nie spotkała się ze swoją córką. I kiedy córka się o tym dowiedziała, to z bólu serce jej pękło. Jak mogła mama być w Polsce i żeśmy się nie spotkały? Jak patrzymy na tego ojca z przypowieści, to widzimy, że on daje wolność. Może gdyby to była matka, to by prosiła: synu, zostań. Ten ojciec nie staje w drzwiach, nie blokuje, nie odejdziesz od nas. Może gdyby to była mama, to by prosiła: synu, przecież pozmieniamy wszystko, zostań, tylko nie odchodź. A tutaj widzimy ojca, Boga, który daje wolność. Ktoś powiedział takie zdanie: Jeżeli kogoś kochasz, daj mu wolność i pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, to wróci. Jeżeli nie wróci, to nigdy cię nie kochał. Bez wolności nie ma miłości. Nie można zmusić kogoś do miłości. Jest zawsze ryzyko miłości. Ktoś może odejść i nigdy nie wrócić. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pas świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Tak wykorzystał ten dar wolności, że w końcu wylądował jak pastuch świń. Świnia dla Żyda to jest zwierzę nieczyste. Świnie też składano bożką w świątyniach pogańskich, a więc on jako pastuch świń mógł też przyczyniać się do tego takiego bałwochwalczego kultu. Świnia w Piśmie Świętym jest to też taki znak, symbol grzechów nałogowych, pewnego zagubienia. Czasem trzeba wielu lat siedzenia w grzechach. Izrael 430 lat niewoli, 40 lat wędrówki do ziemi obiecanej. Czasami jest tak niestety w naszym życiu, jak za szybko odzyskujemy wolność, to szybko zapominamy. Pewien chory człowiek w szpitalu, który cierpiał, właściwie można by powiedzieć, krzyczał, wył z bólu, błagał Boga o pomoc. Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, ulżyj mi w cierpieniu. Wszyscy pacjenci na tej sali mówili, no przecież Boże, zmiłuj się. Włączyli się do tej modlitwy też jego, do tego krzyku. A jak tylko wyzdrowiał, zaczął grać w karty i klął jak szewc. Taka prosta sprawa. Ale już zapomniał o tym bólu, jak błagał Boga o pomoc. A tu klinie jak szewc. W drugim liście świętego Piotra właśnie jest to takie zdanie. Jak świnia umyta wraca do błota, tak człowiek wraca do grzechów. A więc świnia jako symbol grzechów nałogowych. Wciąż wracamy, wciąż upadamy. I ciężko się wyzwolić. Znamy też tę scenę o opętanym w Gerazie. Jak Jezus wyrzuca z niego złego ducha i pyta, jak ci na imię? A on mówi, Legion. Legion liczył tak około 4000 żołnierzy w wojsku rzymskim. A więc w jednym człowieku może być około 4000 złych duchów. Pamiętamy, jak później Jezus wyrzuca tego złego ducha w trzodę świń. Była tam trzoda świń licząca 2000. Możemy sobie wyobrazić, że te świnie to są takie wierzchowce. Na każdej z tej świni siedzą dwa złe duchy i ta trzoda ruszyła po urwistym zboczu i potonęła w jeziorze. I mamy później oburzenie ludzi. A nie szkoda? Jakbyśmy przeliczyli, a nie wiem ile kosztuje świnia, ale powiedzmy, a nie wiem, 500 zł. Jak damy 2000 razy 500, to mamy milion. Milion złotych poszło w jezioro. Nie szkoda tego? To pokazuje, że człowiek jest bezcenny w oczach Pana Boga. Nie ma takiej ceny, bo Jezus zapłacił swoją krwią za każdego z nas. I ta scena też pokazuje, Jak Jezus pyta, jak ma na imię, ten odpowiada Legion. Pokazuje, jak ważne jest też nazywanie grzechów po imieniu. Zwróćmy uwagę, jak czasami ludzie przy spowiedzi kombinują. Albo szukają księdza, który nie dosłyszy. Albo na przykład mówią tak, żeby coś tam tylko było. Jak grzeszymy, to najczęściej się jakoś tam nie śpieszymy. Niektórzy się nawet tym grzeszeniem delektują. A jak się spowiadamy, to tak jak z karabinu maszynowego. Jak najszybciej, dobra, żeby już tego mieć to z głowy, nie? Trzeba to ponazywać po imieniu. Ktoś mówi na przykład, a nie wiem, kombinowałem w pracy. A chodzi o kradzież. Trzeba nazwać grzech po imieniu. Kradłem w pracy. Bo jak nie nazwie z tego po imieniu, to wtedy nie masz odpuszczonego tego grzechu. On dalej w tobie zostaje. I to nie jest kwestia ciekawości księdza, tylko twojego uwolnienia z tego grzechu. Nazwać grzech po imieniu. Kolejna sprawa to jest właśnie czasami taka powierzchowność. Można by powiedzieć, że ta spowiedź czasami przypomina ścinanie chwastów, a nie zastanawiamy się, gdzie jest korzeń tego grzechu. Jak już mamy to przeklinanie, to ja klnę, ale dlaczego ja klnę? Gdzie jest korzeń mojego grzechu? Gdzie jest przyczyna? Skąd się to bierze we mnie? Zastanowić się nad tym. Bardzo ważny warunek też przy spowiedzi to jest kwestia przebaczenia. Przebaczenie jest warunkiem uzdrowienia. Czasami potrafimy, no o byle co, być tak zawzięci. Teraz kwestie przeróżnych spadków. Później, no, podziały w rodzinie. Nie chcemy się widzieć, żadnych telefonów, nawet życzeń, świąt, niczego nie ma. Rodzina porozbijana z powodu spadku. Jak ważne jest przebaczenie. Ktoś mówił o takiej dziewczynie, którą chłopak wykorzystał na dyskotece i ona sobie zaprzysięgła, że zemści się na mężczyznach. Doszło do tego, że wyszła za mąż, przed ślubem wszystko było okej, a po ślubie swojemu już mężowi, Bogu Ducha Winnemu, zrobiła piekło na ziemi, bo sobie zaprzysięgła, że ona się zemści. Do czego może doprowadzić brak przebaczenia? Jak ten brak przebaczenia nas zatruwa, ta złość, ten gniew. Pamiętam taką scenę też, idę kiedyś po kolędzie, wchodzę do mieszkania. Pani mówi, proszę bardzo, księże, pomódlmy się tutaj. Pomodliliśmy się, porozmawiali chwilę. I mówi, przy księdza, a teraz mieszkanie w bloku, a teraz tam w drugim pokoju jest mój mąż. A ja mówię, ale to co, nie mogliśmy się razem pomodlić? Nie, przy księdza, bo my żyjemy osobno. On ma tam swój pokój, ja mam tutaj pokój. Łazienka i kuchnia, mamy wyznaczone godziny. Nie gotujemy razem, każdy sobie sam gotuje. W lodówce mamy pięterka podzielone, to jest piętro dla niego, to jest dla mnie. To ja mówię, to lepiej żyją pies z kotem. Ale tu, słuchajcie, nie trzeba żadnego piekła. My sobie sami piekło robimy na ziemi. Mąż z żoną żyją gorzej niż pies z kotem. Pod jednym dachem. Nie pomodlą się razem, nie zjedzą razem, no nic. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Syn zastanowił się. Zrobił rachunek sumienia. Postanowił zostawić te świnie. My też, póki mamy czas, zastanówmy się. Zróbmy rachunek sumienia. przygotował sobie taką świetną mowę i myślał właśnie, że dzięki temu będzie chociażby jednym z najemników. A ojciec chce mieć go synem. Ojciec przywraca mu godność. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Widzimy reakcję ojca. Dajcie mu pierścień, to jest symbol władzy. Suknię, symbol godności. Sandały, to jest godność człowieka wolnego, bo człowiek wolny nigdy nie chodzi boso. I to jest dla nas takie wyzwanie, że mamy różne głody. Głód, bo dotyka nas samotność, choroba, problemy w małżeństwie, z dziećmi. A Bóg mówi, najpierw odkryj swoją godność. Trzeba odkryć godność dziecka Bożego, bo inaczej często będziemy tylko zmieniać te głody. To Pan jest w stanie zaspokoić ten najgłębszy głód naszego serca. Ten głód zaspokaja przez Eucharystię. I ta przypowieść uczy nas takiej trudnej sztuki ciągłego wracania, powrotów. Można by powiedzieć, tak jak wahadło zegara w ruchu. Ciągły ruch pomiędzy spowiedzią a komunią świętą. Dopóki to wahadło jest w ruchu, jest dobrze. Najgorzej, jak to wahadło się zatrzyma. Dopóki się spowiadam regularnie, przyjmuję komunię świętą regularnie, jest dobrze. Jak się to zatrzyma, to jest źle. Jak patrzymy na ten obraz Rembrandta, to widzimy, że klęczący syn nie ma płaszcza spod tako żółto-brązowej podartej bielizny widać ciało, z którego uszła wszelka siła, uchodzi życie. Stopy, popatrzmy, lewa blizny, to pokazuje długą i poniżającą wędrówkę. Na prawej rozpadający się but, symbolizujący biedę i cierpienie. Jest taki jeden element, miecz przy boku syna. Jedyny symbol godności, symbol synostwa, którego nie sprzedał, nie wyrzekł się prawdy, że jest synem. Widzimy taką ogoloną głowę, głowę więźnia, skazańca, winny jest śmierci. Mamy w liście do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć. A łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Widzimy w nim jakiegoś więźnia, którego odarto z indywidualności. Ale patrząc na tę głowę, możemy też dostrzec głowę dziecka, które właśnie wyszło z łona matki. Mokra, twarz podobna do twarzy płodu. Dziecko na nowo wkraczające do łona matki. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Trzeba nam się na nowo narodzić. Stać się dzieckiem. Odkryć właśnie tę godność dziecka Bożego. A to między innymi dokonuje się przez sakrament pokuty i pojednania. Dlatego, moi drodzy, wracajmy. Wracajmy do Boga, który czeka na nas. I chce nam przywrócić utraconą godność. Amen. Bogu zatroskanemu każdego z nas, przedstawmy teraz z wiarą i ufnością nasze prośby.